Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia jest profesor Janusz Erenc, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Do wyborów samorządowych 23 dni z opublikowanego dziś w Radio Gdańsk sondażu wynika, że to będzie bardzo trudny wybór dla Gdańska. Głosy niemal równo podzielone między trzech kandydatów: Paweł Adamowicz, Kacper Płażyński, Jarosław Wałęsa. Każdy z nich może liczyć na około 28% poparcie. To historyczny pojedynek, jakiego w Gdańsku jeszcze nie było.
Tak, myślę, że zmieniła się, znaczy ja może powiem tak, generalnie rzecz biorąc, ludzie zwykli głosować podobnie, jeśli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego. No tak badania na to wskazują. W Gdańsku wydarzyło się coś innego, coś nowego. No i jest to pewien dylemat, jak rozłożą się głosy.
A coś innego, coś nowego to dwaj kandydaci, którzy się dołączyli, czy to, że Platforma Obywatelska wystawiła jednak Jarosława Wałęsę, a nie Pawła Adamowicza?
Tak, to, że poparcie dla obecnego prezydenta, on nie uzyskał poparcia partii politycznej, z której startował. Chcę przypomnieć, że w poprzednich wyborach uzyskał bardzo dobry wynik przy wyraźnym poparciu właśnie Platformy Obywatelskiej. Teraz Platforma zdecydowała o wystawieniu kontrkandydata. No i jest to istotny dylemat, szczególnie tu w Gdańsku, gdzie pozycja Platformy Obywatelskiej jest zawsze wysoka.
A pana zdaniem mieszkańcy wybierają bardziej kandydata, nazwisko czy partię?
No nie jest to jednoznaczne. Jest różnie. Trzeba pamiętać, że wybory nie kierują się tylko racjonalnym wyborem. Na to nakładają się emocje. Właśnie to przyzwyczajenie, czyli ja jestem takiej opcji, prawda, więc ja idę za tą opcją.
Niezależnie od tego nazwiska.
No właśnie. I to jest tak zwany twardy elektorat. Kwalifikacje kandydata też niekoniecznie muszą odegrać istotną rolę, no bo gdyby tak ocenić, to kwalifikacje obecnego prezydenta będą wysokie, a kwalifikacje Jarosława Wałęsy w tej przestrzeni miejskiej będą raczej niskie.
Też z tego sondażu wynika, że bardzo dobrze postrzegany jest prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, jeśli chodzi o to, co zrobił dla miasta, o te minione kadencje.
Tak, ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, wiele lat urzędowania, wiedza o tym kandydacie, co robił, co zrobił, prawda, jak wygląda jego działalność, otoczenie, to są bardzo istotne argumenty. Ale no właśnie mogą odegrać istotną rolę pewne niechęci, no właśnie powiedziałbym takie emocjonalne czynniki.
Ale też rysy takie pojawiły się na tej prezydenturze.
Ale ja tu może nawiążę do tego, co się stało w Słupsku, gdzie kandydat w sumie nieprzygotowany, odnosi zwycięstwo, no ponieważ się dobrze kojarzy, właśnie wywołuje pozytywne nastawienie i tak naprawdę ludzie nie zastanawiają się, znaczy nie mówię generalnie, większość nie zastanawia się nad tym, czy on ma kwalifikacje, tylko właśnie jakie wzbudza w nich
emocje,
sympatie. No a też to, że rezygnuje z tego kandydowania, pokazuje, że był troszkę przypadkowym prezydentem.
Jakiś czas temu pojawił się też sondaż zrobiony przez jedną z ogólnopolskich stacji radiowych, prywatnych, z którego wynika, że Polacy chcą tym razem głosować na nowe twarze.
I tak, i nie.
No u nas tak różnie to bywa. Właśnie. Akurat Gdańsk nie jest tego dobrym przykładem.
Ja myślę, że my mówimy w skali kraju, różnych rodzajów dzielnic, rodzajów zabudowy. To się bardzo różni. Ja tu chciałbym chociażby nawiązać właśnie do tej różnicy we frekwencji wyborczej. Proszę zobaczyć, Gdańsk traktujemy jako pewną jednolitą przestrzeń, tkankę społeczną,
całość.
Tak, ale jeśli się przyjrzy wynikom wyborów i frekwencji, jaka była w poszczególnych dzielnicach, to ona jest bardzo duża.
Ta różnica.
Tak, różnica bardzo duża. Na przykład w Letniewie frekwencja jest dwa razy niższa niż w Osowej.
Bo?
No właśnie, dlaczego? No tu odpowiedzi jest kilka. Podstawowa jest taka. Niezadowoleni nie idą do wyborów, bo oni się jak gdyby nie identyfikują z tym, co się dzieje. I w Letniewie...
I tak nie mają szansy, myślą, że nie mają szansy na zmianę tej sytuacji.
Że to nie jest właśnie jakby ich gra, w której uczestniczą i oni nie wpłyną na to, co się będzie działo.
I osobę inaczej.
A osoba jest odwrotnie. To jest właśnie taka ekologia miejska, ten skład społeczny, gdzie w Osowej mieszkają ludzie, generalnie rzecz biorąc, ludzie sukcesu.
Zadowoleni,
i
chcą wziąć,
prawda,
na siebie tę odpowiedzialność.
Jest, tak. I oni bardziej identyfikują się z tym, co się dzieje, z tym systemem, z tym układem sił. To jest ich gra, w której uczestniczą.
Panie profesorze, a wracając do naszych kandydatów, gdyby Kacper Płażyński startował jako kandydat niezależny, miałby większe szanse w mateczniku Platformy?
Oj, to jest trudne pytanie. Takich badań nie przeprowadzałem. Nie widziałem też takich wyników. Myślę sobie, że oczywiście nazwisko, postać, przede wszystkim myślę o Macieju Płażyńskim, jest dla Gdańska bardzo ważna. Czy Kacper Płażyński byłby w stanie wykorzystać to i siebie jeszcze pokazać jako tego właśnie, który ma dużo do powiedzenia? Sądzę, że odpowiedź jest ambiwalentna. Jednak jako kandydat istotnej partii i siły politycznej w dużym mieście, bo tak to generalnie się rozkłada, że w tych dużych miastach ten podział polityczny jest silniejszy, on jest bardziej widoczny, jednak zyskuje.
Więc to wsparcie partii jest potrzebne.
Potrzebne, tak.
A może jest niedoszacowany ten wynik, 28% ponad nieco, wyrównany bardzo dla tych trzech kandydatów?
Tak, może być. Trzeba pamiętać, że tutaj, gdzie jest silna identyfikacja z jedną partią polityczną, przyznawanie się do opcji przeciwnej jest taką drobną, swoistą odwagą. I nie wszyscy się na to decydują.
A który z kandydatów pana zdaniem jest przeszacowany?
Tu trudno powiedzieć. Proszę wziąć pod uwagę, że różnice między kandydatami są tak niewielkie.
Że to granica błędu.
To jest ponad granica błędu, bo błąd statystyczny w takich pomiarach to jest około 3%. Więc trzeba przyjąć, że siły są wyrównane, wynik niejasny do końca.
Czyli każdy głos się tutaj będzie liczył.
Będzie się liczył. Każdy głos i o niego trzeba będzie zawalczyć. To jest wyzwanie dla sztabów wyborczych, którzy do tą frekwencję powinni ruszyć.
A taki scenariusz, że w ostatniej chwili któryś z kandydatów, zakładając, że Jarosław Wałęsa się wycofa na rzecz Pawła Adamowicza, to ten elektorat zrozumie to i tak jeden do jednego przeniesie się na Pawła Adamowicza? Tak może być, czy nie?
Znaczy, trzeba powiedzieć tak, elektorat Jarosława Wałęsy to jest przede wszystkim twardy elektorat Platformy Obywatelskiej, posłuszny elektorat, więc w dużej części się raczej przeniesie.
A czy druga tura jest nieunikniona w Gdańsku?
Raczej tak. To jest tutaj. Myślę, że nie. Znaczy, są sondaże, które pokazywały jeszcze trochę wcześniej, że Jarosław Wałęsa ma większe poparcie niż inni kandydaci. Sądzę, że one były przeszacowane i ten jest bliższy nastrojom społecznym.
Też dzisiejszy sondaż Dziennika Bałtyckiego to pokazuje, że Jarosław Wałęsa wybija się na czołówkę.
Trudno
różne
powiedzieć. Są metodologie,
jeśli będzie druga tura, to kto się w niej znajdzie, pana zdaniem?
Przepraszam.
Jeśli będzie druga tura,
kto się w niej znajdzie? No właśnie, to trudno tutaj z tych wyników wywnioskować. Ja sądzę, że jednak będzie w niej Kacper Płażyński, ponieważ rozbicie elektoratu Platformy Obywatelskiej spowoduje, że któryś z nich musi odpaść.
Czyli Kacper Płażyński i Jarosław Wałęsa na przykład. Kto ma większe szanse?
Ale oczywiście jest tylko takie domniemanie, bo jak mówię, to jest wróżenie.
My wróżymy teraz. Przypuszczamy.
W moim odczuciu jednak ma większe szanse Paweł Adamowicz.
Wałęsa-Płażyński. Wałęsa-Płażyński, taki
tu w tym, układ. No myślę, że jednak większe szanse ma Wałęsa, ponieważ będzie na niego głosować elektorat silniejszej tutaj opcji politycznej.
To przypuszczam, że Płażyński, Adamowicz, też stawiałby pan na Adamowicza?
Trudno wnioskować. Ja powiem może inaczej. Bardziej mi się wydaje możliwy taki wynik, że w drugiej turze się właśnie tak stanie. Ale kto wygra, no to zostawmy otwarte. Ponieważ sądzę, że ten jednak spadające poparcie dla Jarosława Wałęsy, tak jak się patrzy w pewnej perspektywie, wynika z tego rozsądnego i twardego myślenia. Czyli jednak Paweł Adamowicz wiele już zrobił, wiem co zrobił.
I na co go stać.
Tak, jest rozpoznawalny, lepiej przygotowany. To za nim przemawia.
A ten proces sądowy nie przeszkadza wyborcom?
Przeszkadza, aczkolwiek tu nie musi on zadecydować. Oczywiście troszkę głosów odejmie, ale generalnie rzecz biorąc, to co się dzieje, ocena pozytywna zmian w Gdańsku wzmacniałaby pozycję Pawła Adamowicza.
A Paweł Adamowicz, Jarosław Wałęsa?
Myślę, że do takiego nie dojdzie, aczkolwiek gdyby doszło, byłby to bardzo ciekawe doświadczenie, jak się ma twardy elektorat do bardziej Paweł Adamowicz. Ale to, tak jak mówię, wróżę w tej chwili.
Bardziej Paweł Adamowicz, ale te, jak mówiliśmy, trzy postaci mają mniej więcej ten sam wynik, jednak komitet wyborczy Pawła Adamowicza wcale nie dominuje. Zgodnie z sondażem liderem w tym wyścigu jest Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 33% pytanych. Dlaczego drużyna Adamowicza nie jest liderem do Rady
Miasta?
No bo
tam jest jeden człowiek i jeden lider.
Ale twarze są
na niego. Trzeba pamiętać, że w sytuacji Jarosława Wałęsy jest odwrotnie. Jest przede wszystkim Platforma Obywatelska, a potem jest ten lider.
Minimalne poparcie też dla lewicy niemal w Gdańsku nie istnieje. Dlaczego?
Osłabła. Ona generalnie osłabła w Polsce, nie jest reprezentowana w parlamencie, więc nie jest tak widoczna. Myślę, że...
Schowała się troszeczkę.
Tak. Znaczy nieuczestniczenie, nieistnienie w bieżącym życiu politycznym, mówię przede wszystkim w tych gremiach decydujących, Sejm, Senat, powoduje takie zmniejszenie zainteresowania tą formacją.
Z tego naszego sondażu wynika też, że preferencji wyborczych nie potrafi określić niemal co dziesiąty gdańszczanin, który deklaruje udział w wyborach. To spory elektorat, o który warto powalczyć. A jaki temat kampanii pana zdaniem przykuwa najbardziej uwagę wyborców teraz?
To też tak nie można powiedzieć. Jest szereg tematów.
Co mogłoby zmienić zatem bieg kampanii? Co by się mogło takiego
redaktor,
wydarzyć?
Panie redaktor, to zostawmy sztabom wyborczym. To
a co pan im proponuje?
Pracują, bo
co
każdy
by im pan
z nich stara się znaleźć właśnie...
Ten złoty środek, oczywiście.
...każdego kandydata, co by pozwoliło uruchomić ten niepewny, wahający się elektorat, bo to jest ten zasób, z którego można skorzystać. Ale generalnie będzie tak, że większość z tych, którzy się wahają, nie pójdą do wyborów, ponieważ nie podejmą ostatecznej decyzji do końca.
Myśli pan, że tak mówi się, pogoda też zdecyduje. Będzie ładna, będzie większa frekwencja, tak?
Jest istotna, niewątpliwie przy dobrej pogodzie, chęć uczestniczenia w tym, co się dzieje, bo to media, nagłaśnianie, jest większa. Przy słabej, ta motywacja. Oczywiście to są tylko jedne z wielu zmiennych, które będą wpływać na tą frekwencję.
Tak naprawdę jeszcze w tej kampanii wyborczej nie pojawiły się partnerki życiowe kandydatów. No może troszeczkę żona Kacpra Płażyńskiego, choć też dosyć dyskretnie, mogłyby pomóc, czy przeciwnie, swoim mężom?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, rodzina pomaga. Rodzina pomaga, ale też to, na co pani zwraca uwagę, jakby nie wytworzyła się jeszcze u nas ta kultura polityczna regionalna, która by nakazywała, wskazywała na potrzebę pokazywania tej rodziny.
Znaczy tutaj jakby wszyscy się znają w Gdańsku, tak?
Nie, ja myślę, że to nie tak. Być może nawet nie jest to rozpoznane, na ile by to mogło pomóc. To nie są wybory ogólnopolskie, to nie są te postacie, powiedziałbym, decydujące, symbolizujące kraj.
Ale mogłyby ocieplić i tak wizerunek kandydatów. Albo nie.
Tak, tak myślę. Aczkolwiek mówię, tu nie ma, nie wykształciła się taka tradycja, żeby się pochwalić rodziną, żeby ją pokazać, żeby ona właśnie uczestniczyła.
W poprzedniej kampanii prezydent Adamowicz jednak pokazywał żonę.
Trochę tak, ale to jeszcze nie jest na tyle, że...
Może nie ten moment?
Nie, inaczej powiem. W tradycji na przykład amerykańskiej to jest tak, że ty powinieneś tą rodzinę pokazać. Ze wszystkimi z jej elementami, a więc dziećmi, rodziną, żoną, być może jeszcze innymi krewnymi.
No Donald Trump pokazywał wszystko.
Tak, tak. I w regionalnych wyborach lokalnych też tak jest. Ta rodzina ma być świadectwem ciebie. Natomiast...
Dobrze czujesz się w rodzinie, potrafisz wychodzić z nią dobrze nie tylko na zdjęciu, więc też będziesz dobrym włodarzem.
Powiem więcej. To jaka jest ta twoja rodzina, też świadczy o tobie, bo jeśli masz ją udaną, ona jest dobrze prezentująca się, mająca
coś do powiedzenia,
też, ale coś do powiedzenia, to znaczy to środowisko, które cię otacza, to jest to warte poparcia.
Panie profesorze, co zrobić, żeby namówić gdańszczan jednak, żeby poszli do urn? Co jest takim,
no to jest generalnie problem, bo frekwencja wyborcza w Polsce jest stosunkowo niska. Porównując to z krajami Europy Zachodniej, to jest mniej więcej 20-30 nawet procent mniej. Można nawet powiedzieć, że większość nie głosuje w Polsce niż że głosuje.
Nie mamy takiego poczucia obowiązku?
Nie.
Potrzeby wewnętrznej.
Powiem też, że jakby zawiedzenie, czy jakby opinia wokół klasy politycznej jest słaba, zła nawet momentami. I to zniechęca. Aktywność obywatelska w Polsce jest stosunkowo niska. Zainteresowanie sprawami publicznymi też niezbyt wysokie. Brakuje czegoś takiego jak identyfikowanie się z tym, co się dzieje.
A czemu tego brakuje?
No właśnie, czyli mamy poczucie, nie mamy poczucia sprawstwa, czyli mój głos, ja nie mam takiego dużego znaczenia.
I tak zrobią, co będą chcieli?
Tak, myślimy? To jest poza mną. Mhm. To się dzieje. Ja jestem tylko jakimś tam właśnie drobnym elementem, którego
Ale
roli...
Ale w Gdańsku przekonują kandydaci my, dla mieszkańców, z mieszkańcami, o mieszkańcach. Teraz będzie inaczej.
No ale frekwencja wyborcza w poprzednich wyborach była niższa niż średnia krajowa. Mówię o samorządowych, bo średnia krajowa była 47%, a w Gdańsku była około 47% niższa, a w drugiej turze 36%. Także oczywiście kandydaci namawiają, zapraszają, ale to przede wszystkim to, jak ja się czuję. Czy ja się czuję uczestnikiem. Jest oczywiście pewna grupa, część społeczeństwa, która się czuje, która wpływa, która ma poczucie, że to nie tylko przywilej uczestniczenie w wyborach, ale to obowiązek. Ale no tak, znaczna część, zresztą tak jak powiedziałem, ten skład społeczny, prawda, to zależy też od dzielnicy. Jeśli te dzielnice są generalnie słabsze ekonomicznie, to ta identyfikacja jest raczej niska.
A tego typu sondaże, jak nasz dzisiejszy, mają jakiś wpływ na mieszkańców, dają im coś, pokazują, czy to bardziej taka polityka dla kandydatów, zabawa dla dziennikarzy, co by było gdyby, takie gdybanie sobie, a mieszkańcy i tak zrobią, co będą chcieli.
No tak, ale dwa wątki, jeśli można. Jeden wątek jest taki, ilu, przy całym szacunku dla Radia Gdańsk, ma radio słuchaczy Radio Gdańsk, prawda? Ilu czyta gazety, ilu wchodzi na portale społecznościowe i które, prawda? Większość nie wchodzi. Druga sprawa to jest, na ile te informacje wpływają na moją postawę. Zmiana postaw to jest taki dość skomplikowany mechanizm, który nie dokonuje się łatwo. I to już, powiedzmy, takie stare badania, jeśli mogę na taką dygresję socjologiczną sobie pozwolić, stare badania Paula Lazarsfelda, takiego wybitnego amerykańskiego socjologa w latach 40., w których on pokazał, że słuchając, no właśnie, tu akurat był eksperyment na audycjach radiowych. Audycji radiowych zapamiętujemy to, co już wiedzieliśmy, to, co chcieliśmy usłyszeć, a nie to, co się podaje.
I co nowego robił, zostało przekazane, tak?
Tak, to zostało przekazane. I on to robił na przykładzie stereotypów wobec grup etnicznych i na przykład grupy latynoskie zapamiętały tylko to, co dotyczyło dobrego grup latynoskich i tego, co dotyczyło złego na przykład białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że ten przekaz trafia, a już na pewno ma mały wpływ na zmianę postaw.
Czyli, panie profesorze, możemy sobie gdybać, przewidywać, przypuszczać, ale i tak zdecydują wyborcy,
tak,
do czego ich namawiamy.
To jest cały mechanizm i magia wyborów.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję.